Drodzy Państwo, dziś chcemy podjąć drugą katechezę dotyczącą sakramentu małżeństwa. Mówiliśmy o małżeństwie w zamyśle Bożym, małżeństwo w porządku stworzenia, dziś małżeństwo pod panowaniem grzechu. To punkty 1606 i kolejne 1607, 1608. Sakrament małżeństwa odczytywany jako dar wzbogaca wspólnotę męża i żony Bożą obecnością. A postawa ta odczytywana jest jako ideał, jako cel do osiągnięcia. W wymiarze ludzkim można zaobserwować oczywiście liczne problemy, z którymi zmagają się kiedyś, ale i dzisiaj współczesne małżeństwa. O ile małżonkowie rozwijający wzajemne relacje w postawie wiary, zaufania potrafią przeżywać, pokonywać trudności, o tyle problemy nieraz pojawiające się w relacjach ludzi młodych, może jeszcze niedojrzałych, do podjęcia odpowiedzialnych decyzji. Problemy dotykające małżonków najczęściej zaczynają się w przyjęciu może błędnej, powiemy tak zwanej grzesznej postawy, zamykającej drogę do szczęścia, uniemożliwiającej otwarcie na Boży dar miłości. Jak patrzymy chociażby na prawo kościelne, to prawo kanoniczne przypomina o podniesieniu relacji męża i żony do rangi sakramentu. Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowane ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostały między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Należy w tym miejscu przypomnieć właśnie, że dla Kościoła sakramenty są środkami zbawienia na drodze do świętości. Dają wzrost w wierze, a uświęcając człowieka pomagają w budowaniu wspólnoty ludzkiej, ale jeszcze tak jaśniej to ujmując, ciała mistycznego Chrystusa, czyli prowadzą człowieka do zjednoczenia z Chrystusem. Uwidacznia się tu podstawowa prawda, że Bóg jest obecny w sposób szczególny i działa we wszystkich swoich sakramentach. Najczęstszą może przyczyną, dla której młodzi ludzie decydują się na zawarcie sakramentu małżeństwa, jest miłość. Można powiedzieć, że jest to jedyna słuszna przyczyna, która została dana i zadana człowiekowi przez samego Pana Boga. Otwarcie na drugą istotę, zawarcie z nią przymierza, jakim jest sakrament małżeństwa, oznacza odpowiedź na Boże wezwanie zawarte już w dziele stworzenia. O tym mieliśmy okazję ostatnio mówić. W tym procesie istotnym elementem poznawania siebie, budowania wzajemnych relacji jest przymierze zawierane między dwojgiem ludzi. Przymierze to ze względu na Pana Boga, przed którym jest ślubowane, ma charakter nieodwracalny. Wymagana jest tu też odpowiedzialność ludzi decydujących się na podjęcie tak ważnego kroku, tak także dojrzałości w ich decyzji, której nie są w stanie zmienić różne przeciwności losu, bo takie też się pojawiać będą. Obserwując współcześnie liczne może rozpady małżeństw, szczególnie młodych, należy może zadawać sobie cały czas jakieś pytanie, jak to się dzieje, co jest przyczyną takiego właśnie stanu. Wśród wielu problemów należy może wyszczególnić te dotyczącą relacji łączących młodych ludzi. Czy jest ona rzeczywiście miłością? Czy ten proces przygotowujący do tego sakramentu jest wystarczająco długi, wyczerpujący różnego rodzaju tematykę związaną właśnie ze wspólnotą małżeńską? Czy oni są odpowiednio przygotowani, dojrzali do pokonywania trudności, które chcąc nie chcąc pojawią się, bo one pojawiają się przecież i w nas, i tutaj jeżeli chodzi o te relacje międzyludzkie, problemów, które przynosi codzienność. Miłość jest i uczuciem, i łaską, którą człowiek może przyjąć, ale może też ją odrzucić. Można postawić też i takie stwierdzenie, że jest ona elementem jakimś ożywiającym, dynamicznym, ale jednocześnie stałym, dzięki któremu małżeństwo trwa w chwilach szczególnych, radosnych, ale także w trudnych, może w momentach konfliktowych, jakichś nieporozumień. Samo przygotowanie do sakramentu wymaga czasu, zaczyna się już w dzieciństwie, powiemy, jest kontynuowane w procesie dorastania, dojrzewania młodego człowieka. Te dobre założenia, planowanie pozwalają też ten okres odpowiednio przeżyć, otworzyć się w pełni na zalety, wady też drugiego człowieka, bo tak jest, prawda? Nie mam samych zalet i tak w dwie strony. Odpowiedzialność, choć w głównej mierze spływa na kandydatów do sakramentu małżeństwa, to dotyczy też osób trzecich. Myślimy w pierwszym rzędzie rodziców, prawda, rodzinę, kapłanów, bo to ten wymiar też, jeżeli mówimy o życiu sakramentalnym, państwa i tak dalej. Tu można powiedzieć to, co piękne i dobre w Bożym zamyśle. Człowiek nieraz psuje swoją złą decyzją, swoim złym postępowaniem. Grzechy, bo dziś też o tej słabości, to małżeństwo pod panowaniem grzechu, więc te grzechy raniące wspólnotę małżeńską, to niezgoda, duch panowania, niewierność, zazdrość, konflikty, może też tak pokrótce o nich. Każdy grzech w jakimś wymiarze dotyczy wspólnoty. Nigdy nie jest on jakąś kwestią tylko indywidualną, prawda? Nawet jeśli człowiekowi wydaje się, że dany czyn dotyczy tylko jego samego, dokonany został, powiemy, w tak zwanej samotności, to jednak często powstają rysy w relacjach do drugiego człowieka, do wspólnoty, którą ludzie tworzą. Chodzi tu o brak zaufania powstający na skutek odrzucenia jakichkolwiek wartości, szczególnie dotyczących miłości. Każdy człowiek doświadcza zła wokół siebie i w sobie samym. Doświadcza to doświadczenie, to dotyczy również relacji między mężczyzną i kobietą. We wszystkich czasach ich związek jest zagrożony niezgodą, właśnie duchem panowania, niewiernością, zazdrością i konfliktami. które mogą doprowadzić do nienawiści i zerwania go. Ten nieporządek może ujawnić się w mniejszej lub jakiejś większej ostrości, ale wydaje się, że ma wymiar taki, charakter powszechny. Niezgoda, no nie chodzi tu o zwykłe różnice zdań, prawda? Bo te właśnie dotyczą każdej wspólnoty, w której obecny jest człowiek. Mąż i żona różnią się spojrzeniem na świat. Różnie może też mogą podejść do tych wyzwań, które są związane z tą wspólnotą. Kwestia zrodzenia, wychowania potomstwa. W tym modelu role małżonków może nieraz zostają jakoś tam pomniejszone. Dochodzi do różnego rodzaju rozumienia, prawda, tych konsekwencji, jakie podejmują małżonkowie. Problem jest nieraz wielki, gdyż całkowicie odwrócony porządek, niezrozumienie jakichś zdrowych relacji, w których małżonkowie mieliby wzajemnie się wspierać, pomagać, może być, że zamyka miejsce na dialog. Zapomina się o jednoczącej istocie małżeństwa. Chodzi wyłącznie o pełne egoizmu, własne spełnienie. Nieraz może tak to być stawiane, gdzie nie ma odpowiedzialności za wspólnotę małżeńską i rodzinną. Tu można by też mówić o tych niezdolnościach, czy tym, co źle odczytujemy, ale no, na przykład niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci, którzy są pozbawieni wystarczającego używania rozumu, mają poważny brak rozeznania oceniającego co do istoty praw, obowiązków małżeńskich, wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych. Z przyczyn natury psychicznej nie są zdolni podjąć istotnych obowiązków małżeńskich. To prawo, prawda? Kodeks prawa kanonicznego wylicza ważne kwestie dotyczące tej zgody. No, przygotowanie do sakramentu małżeństwa jest opatrznościowe, jakąś uprzywilejowanym takim momentem dla tych, którzy myślą o tym chrześcijańskim sakramencie. To znaczy ten czas, w którym Bóg wzywa narzeczonych, ale też uzdalnia ich do rozeznania powołania do małżeństwa, do życia, w jakie małżeństwo wprowadza. Są oni zatem wezwani, by zrozumieć też, co znaczy miłość odpowiedzialna, dojrzała, przeżywana w tej właśnie wspólnocie życia i miłości, jaką będzie rodzina. Więc tu potrzeba też tej zgody, tego rozeznania. Kwestia jakoś duch panowania, no to też taka postawa, jakbym chciał panować, prawda? Nie wyjdę naprzeciw, no to też postawa pełna jakoś egoizmu, chęci jakoś panowania, takiego przedmiotowego może traktowania tej relacji, w której jedna ze stron zapomina o byciu darem. Tak? Więc duch panowania sprawia, że człowiek skupia się wyłącznie na prawach własnych. Najczęściej dzieje się to kosztem dobra wspólnego, dobra małżonka. Grzech ducha panowania może dotyczyć następujących wymiarów. Kwestia dialogu. Mówiliśmy o tym dialogu. Następuje może narzucenie własnego zdania, tak? Brak jakoś takiego angażowania w spotkanie, rozmowę, jakieś takie wartościowe potraktowanie drugiego człowieka, przeakcentowanie może własnej roli w tej wspólnocie. Strefa modlitwy. Osoba opanowana chęcią rządzenia nie daje jakiegoś autentycznego świadectwa. Nie zauważa potrzeby innych osób tworzących tę wspólnotę. No tutaj ta konsekwencja, no, gdzie jest miejsce też i Pana Boga w tej wspólnocie. Kto jest tym autorytetem? Grzech pierwszych rodziców Adama i Ewy jest jednocześnie jakimś odrzuceniem miejsca dla Pana Boga. Człowiek nie chce być zależny od Niego. Chce sam panować nad dobrem i złem. Kwestia też strefy seksualnej. Człowiek potrzebujący własnego spełnienia, nawet gdy druga osoba nie jest na to gotowa, może tu dochodzić do czegoś, co też nie buduje tej relacji, nie wypływa do końca może z miłości, strefa uczuć, czy i w jaki sposób potrafimy panować nad sobą. Może być tak, że przez swoją postawę potrafimy zranić i może nawet tego nie zauważyć, albo nie chcieć tego zauważyć, bo zawsze można się w tych wszystkich sprawach usprawiedliwiać. Ten grzech panowania powstaje w takim wewnętrznym, jakimś nieuporządkowaniu, jakimś braku dojrzałości osoby. W każdej sferze życia małżeńskiego należy odrzucić jakąkolwiek formę indywidualizmu. Odkrywając wielkie bogactwo osoby, którą się kocha, powinno się też formować w postawie daru dla tejże osoby. Kwestia niewierności. No, brak wiary skutkuje zachowaniem raniącym, jakimś odpychającym. W przypadku małżeństwa chodzi o sytuacje, w których małżonkowie problemy dotyczące ich małej wspólnoty wynoszą może na zewnątrz, czy niewierność można nazwać nieraz zdradą. Najczęściej dotyczy ona na początku słów dzielenia się tym, co powinno też stanowić jakąś tajemnicę małżeńskie. Tu najtrudniejszą formą wierności czy niewierności wydaje się być te zdrady fizyczne, ale właśnie w tym wszystkim zawsze to pytanie o tę miłość, prawda? O to, kim jesteśmy dla siebie, kim są małżonkowie. Problemy i radości wynoszone poza małżeństwo, bez też wiedzy małżonków, przez zaniechanie i zaufania, prowadzą też do jakiegoś odrzucenia i nie traktowania siebie z należytą miłością, szacunkiem, z należytą jeżeli chodzi o autorytetem. No, wszyscy bardziej godni są zaufania niż mąż, niż żona, jeżeli chodzi o te relacje. W tym miejscu może warto przypomnieć, że tu małżonkowie ślubują sobie miłość, wierność, uczciwość małżeńską. Do przyczyn niewierności można zaliczyć różne sytuacje. Też może właśnie brak należytego przygotowania w okresie narzeczeńskim. To, że nie do końca byli sobie wierni. Szukanie może jakichś przyjemności jako takich najwyższych wartości. Niewłaściwe relacje rodziców do dzieci w okresie wychowania. Tu też tych, powiemy, rodzina z jakąś tą dysfunkcją, czy alkoholizm, nieumiejętność jakiegoś panowania nad sobą i wiele, wiele innych, to też może wpłynąć na to, na ile ci, którzy decydują się na małżeństwo, będą do niego przygotowani. Kolejnym to zazdrość. Zazdrość w nauczaniu Kościoła zalicza się do jednej z siedmiu wad głównych. Wady te określane jako źródło wykroczeń oraz korzeń innych wad moralnych. Dotykają istotnych wymiarów aktywności ludzkiej, uniemożliwiając wypełnienie powołania do miłości. No, konsekwencje to oddalenie człowieka od Pana Boga, ale też zaburzenie relacji z bliźnimi. Zazdrość może podzielić na materialną, która powstaje w wyniku nieposiadania rzeczy, czy niezdrowego pragnienia ich zdobycia, ale też duchową, która dotyczy osoby, jej przymiotów, talentów. No, samo nieposiadanie rzeczy, czy też konkretnego daru nie powoduje grzechu zazdrości. Tak? Rodzi się on w wyniku jakoś nieuporządkowanej hierarchii wartości, w której naczelne miejsce nie zajmuje Bóg z jego przymiotami, tylko właśnie moje osobiste, własne ja, czy jakaś rzecz materialna. Zazdrości materialne to jedna sprawa, bo taki zysk i cały czas jakby taka postawa jest oznaką jakiegoś może i zagubienia, czasem odrzucenia tego uświęcającego celu małżeństwa, z natury zmierzającego do zjednoczenia z Panem Bogiem. które dokonuje się w takiej zwykłej codzienności małżeńskiej. No i pytanie, jakie tam też konsekwencje może mieć taka zazdrość, jeżeli chodzi o materię. Ale to nie tylko kwestia dobrobytu, takiego materialnego podejścia człowieka. Zadość duchowa polega na nieakceptacji tego, co się otrzymało, też jako dar i talent od Pana Boga. Co więcej, my, każdy z nas ma też go rozwijać. Więc to też jest jakaś droga. Jeden z członków małżeństwa dostrzega dobro drugiej osoby, ale rodzi to w nim może też jakieś chorobliwe pożądanie, czy niezrozumienie też działania Pana Boga, dlaczego ja nie mam takich darów czy talentów, dlaczego a druga osoba ma. No i to też może powodować jakieś odwrócenie się od dobra wspólnego i jakieś postawy egoistyczne. Zazdrość też powstaje z jakiegoś niedocenienia tego, co się posiada. Dlatego największym może lekarstwem jest wdzięczność Bogu za ten dar sakramentalnego małżeństwa, ale też dziękczynienie za dar życia, dar poszczególnych talentów, twoich, moich, prawda, ta wzajemność. Myślę, że tego też cały czas uczymy się. To też należy w jakiś sposób poukładać czas wspólny, podporządkować pod niego ten indywidualny. Chodzi też o pewną hierarchię, począwszy od relacji z Panem Bogiem, też do odnajdowania go w sakramencie małżeństwa, który łączy nas, wspólnotę, łączy z sobą męża i żonę. To też ułożenie sobie hierarchii wartości, która wpływa na pozostałe dziedziny, sfery życia, chroni przed jakąś zagubieniem i poszukiwaniem szczęścia tam, gdzie go nie ma. Więc wspólnota ludzka, zjednoczona przez miłość, otwiera i pozwala przyjąć całego człowieka i z jego zaletami, ale może i wadami. I to też prowadzi do akceptacji siebie połączonej z akceptacją współmałżonka. Chodzi tu nie tylko o odrzucenie tej zazdrości, o której mówimy, wynikającej z jakiegoś braku, ale także zrozumienia ducha ofiary i służby. Temu też służy wspólnota małżeńska. Nie ma miłości bez ofiary, ani ofiary bez miłości. To, żeby być takim i pragnąć tego, by być darem dla drugiego człowieka, potrzeba też zrozumienia i przede wszystkim miłości tego, że ja z racji tego, że cię kocham. No i ten duch rozwija się, gdy człowiek jest gotowy poznać siebie, jest gotowy też i do przebaczenia, do przyjęcia tej inności własnej, ale własnej osoby, ale i drugiej osoby. Bo inaczej, prawda, odczuwa mąż, inaczej żona, inaczej kobieta, mężczyzna. I kolejna sprawa to konflikty, które powstają. No to też nieraz pewnie Państwo będą mieli okazję do tego, by może też się do tego odnieść, co z tą niezgodą, czy z duchem panowania, niewiernościami, zazdrością, czy konfliktami. No ale to przeciwstawne postawy, problemy w komunikacji, no albo jakieś takie, jakaś gwałtowna może reakcja, niewspółmierna. Ale tu też może trzeba pamiętać i myśleć, by panować nad swoimi emocjami. Niezgoda, duch panowania, niewierność, zazdrość prowadzą do nieporozumień, mogą przyczynić się też do niewłaściwych postaw sprzecznych, nawet z tym, co ślubują sobie małżonkowie, ślubując miłość i wierność. Nieraz może kłótnie spowodowane tymi postawami też oddalają w jakiejś mierze małżonków od siebie, jak i od Pana Boga. I stają się przyczyną, mogą być jakimś takim początkiem kryzysu w związku, w relacji mąż i żona. Dlatego też może właśnie w okresie narzeczeństwa potrzebne jest przedstawienie właściwych celów, do których można będzie wracać w chwilach trudniejszych, prawda, jakiegoś konfliktu. Bo małżeństwo należy też rozumieć jako wspólnotę na całe życie, ukierunkowaną na dobro małżonków, małżonka, ukierunkowaną na zrodzenie i wychowanie potomstwa i życia i miłości. I to zrozumienie, to przyjęcie tych pojęć pomoże tak mężowi, jak i żonie w przeżywaniu ich małżeństwa, szczególnie w momentach trudnych i konfliktowych. I tak możemy powiedzieć, to co nabrzmiały, to co szkodzi, grzech, te, które pokazujemy, są wyrazem egoizmu, jakiegoś indywidualizmu. Ale oczywiście nad tym cały czas pracujemy, formujemy swoje sumienie w jakiś w sposób odpowiedzialny do takich środków uzdrawiających, umacniających komunię małżeńską. Zalicza się sakramenty, przede wszystkim właśnie małżeństwo, Eucharystię i pokutę. Ważna jest modlitwa, ważny jest dialog, w którym mąż i żona otwierają się na siebie i na Pana Boga. Eucharystia też jako spotkanie, jako odnowienie przymierza z Panem Bogiem powinna być takim umocnieniem, no bo chrześcijańskie małżeństwo umacnia się poprzez wspólną modlitwę, a szczególnie poprzez udział w Eucharystii, w której karmi się i zapala do realizacji tego Bożego projektu. No bo to Boży zamysł, mówiliśmy, małżeństwo w porządku Bożym, w zamyśle Bożym, i dzięki Eucharystii karmi się, zapala do realizacji Bożego projektu. Odnawianie życiodajnego kontaktu ze Zbawicielem, dokonującego się poprzez sakramenty Kościoła, jest dla członków małżeńskiej komunii drogą do zachowania prawdziwej miłości. Stąd też wspólne spożywanie ciała Pańskiego w liturgii ukazuje, czy może ukazywać taką właściwą miarę i źródło komunii, do której małżonkowie są powołani. Cały czas jesteśmy w drodze. Łaska Boża jest większa od słabości. To też chcemy sobie poddać, powiedzieć, od słabości, grzechów ludzkich. No, należy zatem też z jakąś ufnością podejść do formacji własnego człowieczeństwa, przyjęcia zobowiązań płynących ze ślubu miłości, wierności i uczciwości. Każdy przezwyciężony nieporządek prowadzi może jeszcze do głębszej jedności i pozwala z taką ufnością spoglądać w przyszłość małżeństwa i rodziny.